serwery zawsze potrzebne. 6 listopada 2008, 7:34. Spowolnienie ekonomiczne jak na razie nie ma wpływu na rynek serwerów, który systematycznie rośnie. Najważniejszy i najbardziej widoczny kierunek rozwoju technologii serwerowych jest wyznaczany przez nowe modele procesorów wyposażanych w coraz większą liczbę rdzeni CPU. Jest to kierunek wspólny dla wszystkich platform, zarówno x86, jak i RISC oraz EPIC Itanium. Stabilnie rosnący rynek. Pod względem wielkości obrotów, sytuacja na rynku serwerów już od lat nie zmienia się zasadniczo i czołowa grupa głównych producentów jest praktycznie ta sama. Według danych publikowanych przez Gartnera, FIIKW, 2008 nastąpił 5,7% wzrost całkowitej wartości sprzedaży serwerów, co wydaje się bardzo dobrym wynikiem uwzględniając ogólną recesję na rynkach światowych. Zdaniem analityków Gartnera, największy wpływ na wzrost sprzedaży mają rozpoczęcie kolejnego cyklu wymiany sprzętu klasy x86, rosnąca liczba inwestycji w budowę nowych centrów danych, a także istotnie rosnący popyt na serwery na rynkach rozwijających się. IBM wciąż utrzymuje pierwszą pozycję, przejmując blisko 1/3 pieniędzy inwestowanych przez użytkowników na świecie w zakup tego typu sprzętu. Hewlett-Packard, który jest liderem pod względem liczby sprzedawanych komputerów, pod względem obrotów zajmuje drugą pozycję, a jego dystans do IBM nieco się zwiększył w porównaniu do IKW. 2007, gdy HP była o krok za IBM, Dell odnotował ostatnio największy wśród czołowych producentów, bo aż 15% wzrost sprzedaży, co pozwoliło firmie wrócić na trzecią pozycję w rankingu i zdystansować Sun Microsystems. Natomiast Sun, który w ostatnich latach był producentem systematycznie zwiększającym udziały i wartość sprzedaży, dostał zadyszki i jego obroty spadły aż o 6,8%. Na piątej pozycji utrzymuje się Fujitsu/Fujitsu Siemens, którego udziały nieznacznie spadły do poziomu 3,6%. Przy praktycznie niezmieniających się obrotach. Poza czołową piątką wszyscy pozostali producenci mają zaledwie 12,8% udziału w rynku, choć zalicza się do nich nie tylko firmy działające lokalnie, ale również globalnych wytwórców sprzętu, którzy próbują zdobyć pozycję w tym segmencie rynku, ale IBM, pod względem liczby sprzedawanych serwerów, jest dopiero na trzeciej pozycji, daleko za HP, a także wyprzedzany przez Della. HP ma udział ponad 30%, Dell minus 22,3%, a IBM 13,2%. Swoją pozycję lidera pod względem wartości sprzedaży IBM zawdzięcza serwerom Unixowym, które są sprzedawane w znacznie mniejszych ilościach w porównaniu do komputerów platformy x86, ale mają znacznie wyższe ceny jednostkowe. Sun Microsystems w ostatnich latach notował rekordowe wzrosty sprzedaży będące przede wszystkim odzwierciedleniem rosnącej popularności systemów x86 wyposażonych w procesory AMD Opteron. Mimo, że firma przewidziała osłabienie pozycji platformy AMD i wprowadziła do oferty również sprzęt z układami intelowskimi, nie sprostała zmieniającym się preferencjom użytkowników. Choć więc Sun zwiększył liczbę sprzedanych serwerów o 1,6%, ale zmniejszające się ceny spowodowały spadek obrotów tej firmy. Będąca w podobnej sytuacji Fujitsu poradziła sobie nieco lepiej, bo przy 3,3% wzroście liczby sprzedanych komputerów udało się jej utrzymać obroty na praktycznie niezmienionym poziomie. Interesująca może być sytuacja w segmencie komputerów wyposażonych w układy RISC i Itanium. Według Gartnera liczba sprzedanych serwerów spadła o 7,9%, ale jednocześnie wartość sprzedaży wzrosła aż o 9,4%. Oznacza to, że rośnie popularność tych układów w większych niż dotąd systemach. Liczba sprzedanych serwerów to 2,34 miliona sztuk, co oznacza ponad 12% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Warto zauważyć, że HP o 3,6% zwiększyła swoje udziały w segmencie serwerów kasetowych, tym samym osiągając 45,2% udziału w tym rynku, a więc blisko co drugi taki komputer sprzedawany na świecie nosi logo tej firmy. Nowości na platformie x86. We wrześniu tego roku Intel wprowadził nową rodzinę procesorów serwerowych Xeon 7400 Dunnington. Są to pierwsze układy IA86 wyposażone w więcej niż 4/6 zintegrowanych rdzeni CPU. Zwiększenie liczby jednostek CPU ma istotne znaczenie dla serwerów, bo umożliwia większą niż dotąd konsolidację zasobów. Zwiększenie mocy przetwarzania przy utrzymaniu zużycia mocy i generacji ciepła na dotychczasowym poziomie można ocenić jako duży postęp technologiczny, mówi Imre Gregor, Analytics Instat. A w wypadku serwerów większa wydajność to parametr zawsze poszukiwany i doceniany przez użytkowników, dodaje Imre Gregor. Xeon 7400 są wytwarzane przy wykorzystaniu technologii 45-nanometrowej. Procesory mają częstotliwości sięgające 2,66 GHz. Model 6-rdzeniowy zużywa zaledwie 65 w mocy, a więc tylko około 11 na pojedynczy rdzeń CPU. Układy są wyposażone w 3 MB pamięci L2 na każdą jednostkę CPU i dodatkowo 16 MB współdzielonej pamięci L3 daje im to istotną przewagę nad starszymi wersjami Xeon. Na przykład Xeon 7300 zawierały 1 lub 2 MB pamięci L2 i w ogóle nie były wyposażone w pamięć cache poziomu L3. Dunnington to bardzo interesująca propozycja, zwłaszcza dla korporacji, które wykorzystują infrastrukturę opartą o serwery x86, bo układy te umożliwią konsolidację systemów przy wykorzystaniu mniejszej niż dotąd liczby fizycznych komputerów, mówi Harles King, analityk z .IT. Należy podkreślić, że Xeon 7400 to pierwsza rodzina Xeon wyposażona w pamięć L3, a jednocześnie są to ostatnie modele wykorzystujące architekturę Penryn. Dla porównania warto przypomnieć, że już dostępne na rynku 4-rdzeniowe procesory AMD Opteron były konkurencyjne w stosunku do układów Xeon m.in. dzięki temu, że AMD wyposażyła je w dużą pamięć L2 oraz dodatkową L3. W porównaniu do układów Opteron, Xeon wciąż mają jeszcze jedną słabość, względnie przestarzałą szynę FSB oraz zewnętrzny kontroler pamięci, które ograniczają przepustowość. Intel zamierza jednak zmodyfikować również te elementy, choć dopiero, gdy w przyszłym roku pojawi się nowa generacja układów platformy Nehalem przeznaczonych dla systemów wieloprocesorowych. Natomiast AMD planuje zrezygnować z wprowadzenia 8-rdzeniowych wersji Opteron Barcelona, które miały się pojawić na rynku w 2009 roku i zamiast tego skoncentrować się na rozwijaniu architektury układów serwerowych wyposażonych w 12 jednostek CPU o kodowej nazwie Magnus Ours, których premiera jest przewidywana w pierwszej połowie 2010 roku. Magnus Ours będą zawierały aż 12 MB pamięci L3 i współpracowały z układami DDR3 SDRM. Procesory będą się składały z dwóch zintegrowanych układów sześciodzeniowych, a więc AMD chce zastosować podobne rozwiązanie jak Intel, bo jest ono tańsze i łatwiejsze w realizacji niż pełna integracja 12 jednostek CPU, mówi Dan Mczarron, analityk z Mercury Research. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi planami, w II połowie 2009 na rynku mają się pojawić sześciodzeniowy Opteron, Istanbul, platforma SPARC, wspólnymi siłami Sun Microsystems i Fujitsu Computer Systems od dawna wspólnie rozwijały platformę procesorów SPARC, oferując jednak własne, niezależne modele serwerów wyposażonych w te układy. W ubiegłym roku współpraca ta została rozszerzona i w kwietniu 2007 firmy te wprowadziły jednolitą, wspólnie opracowaną linię serwerów SPARC Enterprise. Te same modele są sprzedawane niezależnie pod markami obu tych producentów. W lecie BR pojawiły się modele SPARC Enterprise Servers wyposażone w nowe 4-rdzeniowe układy SPARC 64VI, które zastępują wcześniej wykorzystywane 2-rdzeniowe SPARC 64VI. Serwery pracują pod kontrolą systemu Sun Solaris 10 i są przeznaczone przede wszystkim do obsługi dużych baz danych lub korporacyjnych systemów ERP. W komputerach można równolegle instalować procesory SPARC 64VI i VI w dowolnej kombinacji bez konieczności modyfikacji sprzętu lub oprogramowania. SPARC 64VI są wyposażone w 5 lub 6 MB współdzielonej pamięci L2. Mają maksymalną częstotliwość 2,56 GHz, a każda jednostka CPU może przetwarzać dwa wątki. W porównaniu do układów SPARC 64VI, nowe procesory zużywają o 44% mniej energii na rdzeń CPU. Tak znacząca poprawa efektywności została uzyskana oczywiście dzięki przejściu na bardziej efektywny 65-nanometrowy proces technologiczny. Jednocześnie wiadomo, że Fujitsu już przygotowuje kolejne wersje układów SPARC 64, które mają być wyposażone w 8 rdzeni CPU i umożliwić istotnie zwiększenie wydajności rodziny serwerów SPARC Enterprise Servers. Nowe procesory, znane pod kodową nazwą Venus, mają być wytwarzane przy wykorzystaniu procesu 45-nanometrowego. Data ich premiery nie została na razie ujawniona. Według zapowiedzi, układy będą zawierać zintegrowany kontroler pamięci, a ich szczytowa moc przetwarzania ma sięgać 128 GFLOPS. Z kolei Sun Microsystems o blisko rok opóźnia premierę swoich 16-rdzeniowych układów ROG, które na rynku pojawią się najprawdopodobniej dopiero w połowie 2009 roku. Według przedstawicieli Sun będą to procesory o innowacyjnej architekturze umożliwiające adresowanie wyjątkowo dużej pamięci oraz wyposażone w nowatorską technikę przewidywania rozgałęzień. więzień Data Prefect Hing, umożliwiającą przetwarzanie wyjątkowo wielu równoległych wątków. Rosnąca popularność wirtualizacji usług webowych i cloud computing sprzyja możliwościom zastosowań procesorów wielorodzeniowych, bo aplikacje tego rodzaju z reguły mogą efektywnie wykorzystać oferowane przez nie funkcje przetwarzania wielowątkowego. W praktyce na wydajność procesorów serwerowych wpływ ma wiele czynników, ale nie ulega wątpliwości, że do podstawowych należą liczba rdzeniu CPU, wielkość pamięci podręcznej oraz częstotliwość zegara taktującego, zauważa Dan Mczarron, prezes Mercury Research, i Tanium też pączkuje. Na początku 2009 roku mają się pojawić pierwsze serwery wyposażone w nowej generacji czterordzeniowe układy Tanium Tukwila. Według Intela, układy te będą miały dwakrotnie wyższą wydajność niż obecnie dostępne na rynku modele Tanium zawierające dwie jednostki CPU. Tukwila będzie zawierała zintegrowaną pamięć o pojemności zwiększonej do 30 MB oraz nową szynę systemową Intel QuickPath Intercontinental. Itanium konkuruje przede wszystkim z układami RISC takimi jak IBM Power lub SanDisk PowerC instalowanymi w serwerach do obsługi baz danych lub innych aplikacji korporacyjnych. Zdecydowanie największym producentem komputerów z Itanium jest HP, około 80% udziału w obrotach, ale są one oferowane również przez Fujitsu, jak i inne firmy. Jeszcze kilka lat temu Intel zapowiadał, że Itanium będzie zagrożeniem nie tylko dla serwerów Unixowych i platform RISC, ale znajdzie również zastosowania na masowym rynku. X86 w konkurencji z komputerami wyposażanymi w układy Xeon lub Opteron. Wydaje się jednak, że tego typu przewidywania nie mają obecnie żadnych szans realizacji. Choć według IDC i wzrost sprzedaży serwerów z Itanium sięga nawet 36%, dane za IVKW 2007, ale wciąż dotyczy to względnie małego wolumenu w liczbach bezwzględnych. Dla porównania, według danych Gartnera, w 2007 roku na rynek trafiło 55 tysięcy komputerów wyposażonych w Itanium, 417 tysięcy serwerów z układami RISC i aż 8,4 miliona serwerów. X86. Pod względem wydajności Tukwila nie wprowadzi przełomu, choć zwiększy konkurencyjność tej platformy w stosunku do IBM Power 6 lub SanDisk PowerC, uważa Gordon Huff, Analytics Illuminata. Platforma Itanium ma jednak dobre perspektywy. Warto zauważyć, że HP, NEC, Fujitsu i SGI stopniowo wycofując się z oferowania własnych systemów mainframe przechodzą właśnie na tą platformę intelowską. Pewne wsparcie widać też ze strony Microsoft, który postrzega Itanium jako platformę, która ułatwi tej firmie konkurencję z Unixowymi systemami HPC, systemy hybrydowe. Być może już wkrótce w systemach korporacyjnych popularność zaczną zdobywać systemy hybrydowe wykorzystujące różnego typu procesory do realizacji zadań mających różne wymagania. Tego typu rozwiązania mogą być bardzo efektywne zarówno pod względem wydajności, jak i zużycia energii. Praktycznym przykładem takiej architektury może być superkomputer IBM Road Runner zainstalowany w laboratoriach Los Alamos. Jego kolejna wersja została wyposażona nie tylko w większą liczbę stosowanych dotąd układów Opteron, ale dodatkowo również w procesory Cell, według wyników standardowych testów Linpack wykorzystywanych m.in. do klasyfikowania komputerów na popularnej liście Top 500. Wydajność tego hybrydowego systemu przekroczyła barierę 1 petaflopa. Wcześniej Road Runner miał wydajność 70 TFLOPS. Układy Cell, zaprojektowane wspólnie przez IBM, Toshiba i Sony Computer Entertainment, są znane przede wszystkim jako procesory instalowane w konsolach do gier PlayStation 3, bo ich architektura jest przystosowana do szczególnie wydajnego przetwarzania strumieni danych wideo. Choć nie mogą one bezpośrednio konkurować z uniwersalnymi układami jak Xeon lub Opteron, ale przy uruchamianiu niektórych aplikacji biją je na głowę zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności energetycznej. Stąd też Cell budzą coraz większe zainteresowanie użytkowników z takich sektorów jak firmy finansowe, farmaceutyczne lub koncerny petrochemiczne. Według analityków w tych właśnie segmentach rynku systemy hybrydowe najszybciej znajdą zastosowania komercyjne. Adam Olds, analityk z Gabriel Consulting Group, przewiduje, że 40% firm z listy Fortune 1000 zainstaluje takie systemy w ciągu najbliższych 5 lat. W perspektywie systemy hybrydowe będą zapewne ewoluować w kierunku zastosowań w standardowych serwerach i komputerach klienckich, a nie tylko superkomputerach. Firmy takie jak Nvidia i AMD już zaczęły oferować masowo wytwarzane układy graficzne GPU jako elementy tanich akceleratorów, które w połączeniu z uniwersalnymi procesorami mogą istotnie zwiększać wydajność przetwarzania systemu komputerowego. Dotyczy to oczywiście tylko niektórych rodzajów aplikacji. Rozwój tego typu rozwiązań jest dopiero w fazie początkowej, ale na rynku są już praktyczne przykłady urządzeń wykorzystujących tego typu architekturę, jak choćby laptopy Toshiba Q8G55 wyposażone w układy Cell i Intel Core Core 2 Duo, zarówno Intel, jak i AMD opracowują nowe architektury hybrydowych procesorów wyposażonych w dodatkowo zintegrowane, specjalizowane układy do efektywnego przetwarzania niektórych zadań obliczeniowych. Intel przygotowuje model zawierający standardowe układy CPU i dodatkową jednostkę, która będzie mogła służyć na przykład do szyfrowania danych. AMD zapowiada wprowadzenie pod koniec 2009 roku procesora ze zintegrowanym układem graficznym. Największym problemem hamującym zastosowania systemów hybrydowych jest konieczność modyfikacji oprogramowania, tak by mogło ono wykorzystać możliwości dodatkowych układów. W wypadku superkomputerów i pojedynczych specjalizowanych aplikacji koszt modyfikacji oprogramowania, choć z reguły duży, ale może być w ostatecznym rozrachunku uzasadniony. Trudniej będzie przeprowadzić takie zmiany na rynku standardowych programów. Rozumieją to dostawcy sprzętu i dlatego Nvidia, AMD lub IBM nie tylko opracowują konstrukcje układów, ale już oferują narzędzia programistyczne ułatwiające optymalizację oprogramowania, by mogło one w praktyce wykorzystać możliwości oferowane przez niektóre systemy hybrydowe.